Pierwszy akapit powstał w ciągu godziny i właściwie nie wymagał żadnych poprawek. Ale być może dlatego, że ja nigdy nie wierzyłem w uprawianie takiego gatunku jak proza, jak powieść, w jakimś ferworze i w sposób gorączkowy. Okazało się, że obserwacje ludzi po powrocie z kolejnego już wyjazdu do Stanów były tak silne, tak dojmujące, że domagały się szybkiego opisania. I powieść zaczęła powstawać w 2011 roku podczas stypendium w takiej cichutkiej, malutkiej miejscowości alpejskiej w południowym Tyrolu, w miejscowości Lana, z widokiem na góry, zupełnie odcięty od świata, również od środowiska literackiego, co też pomaga w pisaniu i w skupieniu. Powstały dwa pierwsze rozdziały. I szczerze mówiąc, były takie momenty na przestrzeni ostatnich lat, kiedy przestałem wierzyć w to, że kiedykolwiek dociągnę tę historię do końca. Jednocześnie, jak wyrzut sumienia, przypominały o sobie maszynopisy kurzące się w szufladzie z pierwszymi właśnie rozdziałami.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment pierwszy.
Znacie dobrze ten obrazek z kreskówek i najlepszych filmów trzeciej kategorii. Bohater płynący środkiem wielkiej rzeki na łódce, tratwie albo uczepiony kawałka pnia spostrzega nagle, że horyzont się urywa. Że łagodnie wzmaga się szum opadający z wysokości wody.
Rzeka jest zbyt głęboka, by wryć się dłońmi w dno, więc nasz zajączek, kowboj czy uczestnik familijnego pikniku zaczyna desperacko wiosłować w stronę brzegu. Przegania wodę za siebie. Ale woda jak na złość miękka, śliska, wodnista. Szum się wzmaga i miesza z szumem krwi uderzającej do skroni. Nasz bohater już wie, że nie zdąży. W ostatniej chwili godzi się na wodospad. Nie liczy na wiele, ale jednak pojawia się w nim wątła nadzieja, że upadek będzie bezbolesny, że pogrąży się w czarnej toni z płucami pełnymi powietrza i po niedługim czasie wynurzy, dryfując ku zielonym zakolom. A co jeśli bohater jest sam w sobie pniakiem, wodospadem i rzeką? Co, jeśli jedyny wodospad, jaki zna, burczy mu teraz w żołądku, gdy siedzi na peronie i słyszy narastający szum tłumu i metra linii G, pchającego przed sobą kilka niewidzialnych wagonów stęchlizny?
Czy to jest jakaś aluzja do Malewicza?
Zapytała głosem przypominającym tasiemkę. Tak, odpowiedziałem odruchowo. To taka wariacja polskiej artystki na temat czarnego kwadratu. Dosyć bezlitosna, ale dowcipna, tak mi się wydaje. W każdym razie świetnie pasuje na okładkę mojej książki.
To twoja książka?
Tasiemka zafalowała w powietrzu. Dopiero teraz odwróciłem się w jej stronę i zeskanowałem w spokoju jej twarz z czułością i precyzją dłoni niewidomego. Miała 20 parę lat, oczy tak intensywnie niebieskie, że gdybym zobaczył je w filmie, na obrazie lub zdjęciu, uznałbym je za szczyt kiczu. Rudawe brwi, wysokie czoło, nos lekko zadarty z dziurkami tak małymi, że nie mogą służyć do oddychania. Są po prostu by być i cieszyć i śmieszyć. Długie włosy w kolorze makaronu, jedno jajko na kilogram mąki, spięte niedbale w samurajski kok i bladą skórę, jak piaszczysty pejzaż poprzecinany rzekami i rzeczułkami żył. Tak, wiersze. To zawsze brzmi niezręcznie, jakby się człowiek przyznawał do jakiejś wstydliwej choroby.
Wspaniale. Gratuluję. Mogę zerknąć?
Jasne. Podczytuję sobie przed jutrzejszym spotkaniem. Tłumaczę się, żeby jakoś zagadać ten nieznośny czas, gdy jej patyczkowate dłonie wertują moją książkę, gdy jej kiczowate oczy rozbierają mojego bohatera, mnie, do rosołu. Dlaczego zainteresował cię Malewicz? Masz coś wspólnego ze sztuką? Pytam, by nie dawać jej przewagi.
Skończyłam architekturę. Robię doktorat, mamy ze znajomymi studio na Manhattanie, w Chelsea.
Wreszcie pojawia się metro. Architektura, no wspaniale. Wciąż nie potrafię dobrze zagrać amerykańskiego entuzjazmu. Miło było cię poznać. Mówię z przyklejonym uśmiechem, biorę tomik z jej rąk i wsiadam do ostatniego wagonu absolutnie innymi drzwiami niż ona. Wstaję od komputera, idę do łazienki, przemywam twarz, przez chwilę szukam w lustrze nowych siwych włosów. Nie dezerteruj, pisz, wracaj do biurka. Jeśli wystraszysz się, przegrasz, pisz. A raczej spisuj, bo to wszystko już jest. Nic nie wymyślaj. Twoja zaokrąglona od żarcia i picia twarz przywołuje cię do porządku. Twój nowy siwy włos każe ci wracać. Metalowa puszka? Czy wagon robi się tu ze zrecyklingowanych puszek? Trzęsie się i przechyla na zakrętach jak bobslej. Nie patrzeć na drugi koniec. Skupić się na popisie bezdomnego czarnoskórego komika, który wygłasza swój monodram o złym rządzie, kredytach i dyskryminacji rasowej bez najmniejszego zająknięcia, z perfekcyjnym wyczuciem czasu dokładnie pomiędzy Nassau i Lorimer Street. Wysiadam, niesie mnie ludzka masa w stronę przystanku szarej linii, a spośród tej masy, tuż przede mną, podejrzanie pojedynczy obiekt. Ona w swoim beżowym płaszczu, leginsach i białych płóciennych kapciach. Inne określenie nie przychodzi mi do głowy. Z odsłoniętymi piętami wielkości kurzych jaj. Co ja z tymi jajami? Nie mogłem tak iść za nią w ścisku, dysząc jej w kark w pokrytą białym pierzem deltę kręgosłupa. Przyspieszyłem kroku i zostawiłem ją w tyle na pastwę innych zboczeńców. Szare metro ruszyło.
Siadłem między Chinką, rozmawiającą ze swoim iPodem, a młodym elegancikiem w spodniach w kant, brązowym kraciastym swetrze pod taliowaną marynarką, z paznokciami pokrytymi bezbarwnym lakierem. Facet był wyraźnie poirytowany, szukał swojego miejsca w świecie. Ale gdy metro wjechało w czerń, jego GPS przestał działać.
Po kilku minutach znów ją widzę. Stoi 3-4 metry ode mnie, wie, że ja ją zauważyłem. Trzyma w ręce półlitrową kawę. Kiedy zdążyła ją kupić? I patrzy na mnie przez moment z ciepłą przekorą. Jej zaczerwienione powieki otwierają się i zamykają w zwolnionym tempie, jak wysuwane światła Austina. Nie ma najmniejszego zamiaru do mnie podchodzić, a jednak cała jej perfekcyjnie niewymuszona kontrapoza, drobne stopy w odjechanych kapciotenisówkach, skrzyżowane na wysokości kostek tak, że prawa dotyka podłogi tylko czubkami palców, cała ta architektura ciała wydaje się jednym wielkim zaproszeniem do jakiegoś ambitnego międzynarodowego projektu. Przecież nie będę tak siedział i udawał, że jej nie znam. Ale wrócić do przerwanej rozmowy to jak żebrać o uwagę, jak wlecieć nocą bez autopilota w przestrzeń kontrolowaną przez wieżę obcego lotniska.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Tylko dla dorosłych.